Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Lin-Manuel Miranda pracuje nad nowym musicalem. Będą to Wojownicy. Na podstawie filmu sensacyjnego z 1979 roku. W Polsce chyba mało znanego, ale w Ameryce kultowego. Album koncepcyjny, inspirowany tematem, powinien się ukazać 18 października. Czy zapowiada się nowa sensacja na Broadwayu? To się okaże. Miranda ma obecnie status Midasa. Czego się dotknie, zamienia to w teatralne lub filmowe złoto. Znamy go oczywiście najlepiej jako twórcę kultowego Hamiltona, o którym już Wam opowiadałem w trzecim odcinku podcastu. Dzisiaj będzie o jego musicalu wcześniejszym, przed Hamiltonem. In the Heights. W wypadku sensacyjnych, triumfalnych musicali mamy często do czynienia z czymś w rodzaju eksplozji talentu. Pomysły i doświadczenia tak jakby się kumulowały, gromadziły, dojrzewały, żeby w pewnym momencie wybuchnąć się pojedynczym arcydziełem, które natychmiast winduje twórcę na szczyty Broadwayu i musicalowego świata. A potem jest problem. Bo taki uznany już twórca próbuje ten sukces powtórzyć i często idzie mu, no, tak sobie. Takich nazwisk można podać parę. Marvin Hamlisch, twórca A Chorus Line. Jeden wielki musical, wcześniej i potem nic albo prawie nic. Jerry Bocott, Skrzypka na dachu. Ktoś pamięta jego późniejsze musicale. Nawet Kander i Ebb mieli na koncie co najwyżej dwa niekwestionowane broadwayowskie hity. Kabaret i Chicago. Jest oczywiście człowiek, który przez co najmniej 20 lat dostarcza kolejnych przebojów przebijających poprzednie. Andrew Lloyd Webber. Powiedziałbym, że to sytuacja wyjątkowa. Gdyby nie to, że współcześnie kimś w tym rodzaju wydaje się być Lin-Manuel Miranda. Tyle, że kimś bardziej ambitnym, krytycznym, wyczulonym, wrażliwym na ważne społecznie i politycznie tematy. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że chociaż dzisiaj znamy Mirandę przede wszystkim właśnie jako twórcę Hamiltona, to wydaje mi się, że gdyby Hamiltona nie zrobił, to i tak zapisałby się w historii Broadwayu i musicalu. Gdyby podzielił los wielu swoich poprzedników, czyli zrobił In the Heights, zgarnął nagrodę Tony, a potem spędził resztę życia próbując prześcignąć swoje największe osiągnięcie, i tak byłoby nieźle. I tak zapamiętalibyśmy go jako jednego z najważniejszych współczesnych twórców musicalu. Bo to osiągnięcie było naprawdę fantastyczne. A osiągnął to osiągnięcie w wieku 28 lat. Był to debiut Mirandy, wypieszczony tytuł, nad którym pracował 7 lat i który miał go zaprowadzić na sam szczyt. Który miał odnowić Broadway i który go odnowił. To jakby wersja historii Rentu i Jonathana Larsona bez traumy i bez śmierci głównego bohatera. Historia jak z musicalu, bo z happy endem. Zresztą nazwisko Larsona i sam musical Rent w biografii Mirandy History in the Heights mają spore znaczenie. No to może faktycznie zacznijmy od tego. Miranda zobaczył Rent, jak miał 16 czy 17 lat. Zachwycił się. Był to pierwszy musical, jaki zobaczył, w którym zachowano współczesne realia. Który opowiadał o świecie, który widzowie mogli oglądać tuż za drzwiami wyjściowymi z teatru. W którym wielu widzów mogło samych siebie odnaleźć. Siebie, swoich przyjaciół, problemy, dylematy, smutki, radości, lęki itd. Dla młodego chłopaka z rodziny emigrantów z Puerto Rico był to przełom. Moment, który zdecydował, że faktycznie chce związać zawodowe życie z musicalem. Miranda oglądał Rent 30 razy. Tak mówi legenda, ale i on sam to przyznaje. Zwróćcie na to uwagę. 30 razy. To oznacza, że tyle razy musiał kupić bilet. A bilety na Broadwayu, wiadomo, nie są tanie. Już samo to pokazuje specyficzną sytuację Mirandy. Niby z rodziny emigrantów, ale już dobrze osadzonej w amerykańskiej i nowojorskiej rzeczywistości. Jego ojciec faktycznie urodził się w Puerto Rico i przybył do Ameryki z niczym, ale udało mu się. Zrobił karierę jako działacz społeczny i polityczny. Został nawet specjalnym doradcą burmistrza Nowego Jorku do spraw mniejszości latynoskiej. Lin nie był więc Larsonem, ledwo wiążącym koniec z końcem głodującym czasem artystą. Wychowywał się w dzielnicy latynoskiej Manhattanu Washington Heights. W społeczności imigranckiej, z lokalsami i wśród nostalgicznych opowieści o raju utraconym. Chodził do lokalnej bodegi z miejscową abuelą. Bodegi, czyli sklepiku spożywczego i takiego z wszystkim, umiejscowionym przy miejskim placyku. No a abuela to babcia czy babunia. Choć w tym wypadku nie była to kobieta spokrewniona z Linem, ale taka abuela trochę archetypiczna. W każdym razie chodził z nią jako chłopiec do bodegi, gdzie abuela namiętnie grała na automatach, a małemu Linowi pozwalała nawet od czasu do czasu pociągnąć za dźwignię maszyny losującej. Ale rodzina samego małego Lina mieszkała już poza Washington Heights, w Inwood, dzielnicy z dużą społecznością dominikańską, ale mniej charakterystycznej. Lin nie miał problemu z wyrwaniem się ze swojej dzielni do większego świata. Chodził do prywatnej, elitarnej szkoły średniej, a potem do koledżu Wesleyan. Przyjeżdżał do Washington Heights jako jednocześnie ktoś stamtąd i nie stamtąd, tutejszy i obcy. Był mocno wyobcowany i miał nie lada kłopot ze swoją tożsamością, której ciągle poszukiwał. Bardzo zresztą przydało mu się to przy pracy nad In the Heights jako temat. Sił w musicalu próbował jeszcze w szkole. Grał m.in. rock'n'rollową postać Konrada Birdiego w Bye Bye Birdie. Był wtedy w 6 klasie podstawówki. Chciał związać przyszłość z musicalem, ale zdawał sobie sprawę, że nie za dobrze tańczy. Kariera wszechstronnego aktora musicalowego była więc dla niego raczej zamknięta. Cóż miał robić? Postanowił zostać co najwyżej kompozytorem, autorem albo reżyserem musicali. Taki los. Kiedy więc dostał się do koledżu, właściwie od razu zaczął pracować nad stworzeniem własnego dzieła muzyczno-teatralnego. Inspiracją był dla niego przede wszystkim Rent. Chciał napisać musical współczesny, dziejący się we współczesnych realiach, opowiadający o świecie, który Lin znał bardzo dobrze. Miał go opowiadać za pomocą muzyki, którą Lin znał chyba jeszcze lepiej. To ważne, bo muzyką Mirandy nie był rock, tak jak w Rent, ale hip-hop. Hip-hop oraz tradycyjny musical. Chciał w swoim projekcie połączyć oba te gatunki. Pomysł był odważny i innowacyjny. Wcześniej hip-hop pojawił się na Broadwayu w 1996 roku w musicalu Breaking the Noise, Breaking the Funk. Był to projekt reżysera George'a Wolfa i choreografa specjalizującego się w stepie Saviona Glovera. Spektakl opowiadał historię czarnej Ameryki przez step, wykorzystując takie nurty muzyczne jak hip-hop, funk, rhythm and blues czy soul. Nie był to więc projekt oparty wyłącznie na hip-hopie. Nie był to musical hip-hopowy. Hip-hop nie był też jego głównym motorem muzycznym. Przede wszystkim jednak była to koszmarna klapa. Ścieżka do zdobycia tytułu pioniera hip-hopu na Broadwayu pozostawała więc otwarta. Miranda chciał też wykorzystać własną fascynację Broadwayem i amerykańskim musicalem. Stworzyć opowieść o członkach społeczności latynoamerykańskiej w Nowym Jorku, ale zrobić to jak należy. Oczywiście Broadway mógł się wylegitymować pewnymi tradycjami w tej dziedzinie. Problem polegał na tym, że na przełomie XX i XXI wieku były to tradycje trochę już wstydliwe. Przynajmniej z punktu widzenia zmieniającej się świadomości, jak powinno przedstawiać się przedstawicieli mniejszości w sztuce czy kulturze popularnej. Bez stereotypów koszmarnych kalek, utrwalających najgorsze skojarzenia. Najbardziej znanym klasycznym musicalem wprowadzającym na scenę postacie Latino jest oczywiście West Side Story. Co więcej, te postacie to nawet Portorykańczycy, czyli krajanie ojca Lina Manuela Mirandy. Tyle, że w latach 50. ubiegłego wieku dominowało podejście do tego typu postaci czy wątków, które dzisiaj uznaje się już za nieakceptowalne. Spektakl był pełen stereotypów. Kim są na przykład bohaterowie West Side Story o pochodzeniu portorykańskim? Członkami ulicznego gangu, bandytami. Mają swój urok, ale to są po prostu gangsterzy. Mówią łamaną angielszczyzną, wspominają swoją ojczyznę jako nędzną, brudną dziurę i idealizują wspaniałą Amerykę. Faceci to machos, kobiety to roznamiętnione, temperamentne wojowniczki albo takie trochę mdławe anielice. Nie wchodźmy w dyskusję, czy miało to sens w latach 50. Na pewno grane jako klasyk w wieku XXI powielało i utrwalało stereotypy, które dawno straciły na aktualności. Ale współczesne musicale wcale nie były lepsze. Na przykład Cape Man, klapa z muzyką Paula Simona, która litościwie zeszła z afisza po 68 spektaklach. Miranda wspominał ten tytuł, mówiąc, że ciągle widziano w nim latynosów jako machających kosami bandytów. Miranda chciał inaczej. Chciał, żeby w jego musicalu latynosi nie byli przestępcami, żeby nie byli członkami gangów, nie musieli walczyć z nałogiem narkotykowym, żeby nie pokazywać ich jako dealerów. Oraz żeby rytmy latino nie były stylizacją czy parodią, ale naturalnym muzycznym językiem. No dobra, to tyle jeśli chodzi o założenia. Na razie Lin-Manuel Miranda nie mógł za bardzo grymasić, bo był po prostu studentem drugiego roku koledżu. Szczytem marzeń była dla niego możliwość rezerwacji salki na próby wstępnej wersji szkicu draftu swojego projektu. Co ciekawe, w swoim koledżu poznał kilka osób, które później odegrają kluczową rolę w rozwoju jego kariery. Byli to m.in. John Buffalo Miller oraz Tommy Kyle, późniejszy reżyser In the Heights w Nowym Jorku, ale także Hamiltona. Miranda w koledżu pisał kolejne sceny i piosenki musicalu. Zgodnie z amerykańskim zwyczajem organizował kolejne czytania i pokazy fragmentów, które bardzo powoli zaczynały układać się w jakąś większą całość. Od początku projekt nosił tytuł In the Heights. Pierwsza wersja, zaprezentowana w salce 92 Theater w dawnej uniwersyteckiej bibliotece, trwała zaledwie 20 minut i zawierała dwie piosenki. No ale już wtedy oglądało ją kilkadziesiąt osób, studentów, co było całkiem niezłym wynikiem, jak na college. Ostatecznie In the Heights wyewoluowało w college'u w jednoaktówkę. 80-minutowy spektakl, który podobno przypominał Rent z rokiem podmienionym na hip-hop. Był to zresztą jeden z najbardziej udanych studenckich spektakli w historii college'u, angażujący dużą część jego społeczności ze szczególnym uwzględnieniem studentów o pochodzeniu latynoamerykańskim. John Buffalo Miller i Tommy Kyle, studenci Wesleyan, oglądali jeden z pokazów. Po zakończeniu studiów założyli oni agencję Backhouse Productions, która miała ambitny cel zaistnienia w teatralnym świecie Nowego Jorku. Znalazła siedzibę i salkę w piwnicy Broadwayowskiej Teatralnej Księgarni. Kiedy z kolei w 2002 roku studia skończył Miranda, dawni koledzy zaprosili go do współpracy. Wszyscy rozpoczęli pracę nad projektem przerobienia In the Heights na profesjonalny musical. Dalekosiężny cel był jasny. Tytuł miał kiedyś pojawić się na Broadwayu. Czytania, pokazy, warsztaty, próby trwały lata, a w trakcie tej pracy powoli krystalizował się zespół działający przy produkcji. Z Mirandą i Kylem współpracował koleżeńsko-broadwayowski dźwiękowiec, który kiedyś wpadł na mieście na Kevina McCollama. W tym czasie McCollam był już na Broadwayu legendą. To on stał za sukcesem Rentu, ale także Avenue Q. Oba te z kolei projekty łączyła nieoczywistość. W swoim czasie były produkcjami ryzykownymi, dziwnymi, wymagającymi odwagi od kogoś, kto mógł w nie zainwestować i doprowadzić do ich finalizacji. Za kogoś takiego właśnie uchodził McCollam. Nie za rutyniarza, który stawia wyłącznie na pewniki czy na musicalowe adaptacje filmowych hitów, ale za faceta, który poszukuje, węszy, potrafi wyczuć potencjał oryginalnego projektu. A jeżeli to zrobi, to wypromować go i zapewnić mu sukces. Wspomniany dźwiękowiec powiedział McCollamowi, że współpracuje przy projekcie, który pewnie by mu się spodobał, że to coś w jego stylu. Producent przyszedł na czytanie i przyznał znajomemu rację. Sprowadził potem swojego najbliższego współpracownika Jeffreya Sellera i wkrótce razem już dołączyli do ekipy, a właściwie jako producenci stali się jej liderami. Był rok 2003 i prace ruszyły mocno do przodu. Na początkowym etapie In the Heights był projektem trochę garażowym. Na przykład, kiedy przesłuchiwano aktorów jako potencjalnych współpracowników, rolę Usnaviego, właściciela małej bodegi w Washington Heights, początkowo zresztą niewielką, grał i śpiewał sam Lin-Manuel Miranda. Tak było łatwiej, bo jako kompozytor i tekściarz znał przecież materiał. Okazało się jednak, że jego urok osobisty, charyzma, naturalny talent tak bardzo wypełniały tę postać, że uznano, że to on powinien ją grać. Miranda był więc jednocześnie kompozytorem, autorem tekstów piosenek, librecistą i aktorem w roli, która rozrastała się do główniaka. Producenci stwierdzili, że to za dużo, że nie jest w stanie ogarnąć tyle rzeczy naraz i że przydałby się ktoś z zewnątrz. Mnie bardzo bawi, że właściwie to Miranda miał wybierać, na którym polu ustąpić, czy machnie ręką na komponowanie, pisanie tekstów czy scenariusza. Producenci dali mu tutaj dowolność. Najpierw chciał zrezygnować z komponowania. Ostatecznie zatrudniono zewnętrzną scenarzystkę. Była nią Quayra Aleria Hughes, starsza zaledwie o 3 lata od Mirandy, pisarka z Filadelfii. Producenci wywęszyli ją, ponieważ napisała sztukę Elliot, A Soldier's Fugue, której akcja toczyła się w północnej Filadelfii, czyli dzielnicy podobnej bardzo do Washington Heights. McCollum i Seller wciągnęli też na pokład Alexa Lacamoira, współaranżera i drugiego kierownika muzycznego Wicked na Broadwayu, oraz Andy'ego Blankenbuhlera, choreografa, którego nazwiska nikt nie potrafi wymówić. W ten sposób ekipa twórców In the Heights zaczęła przybierać ostateczny kształt. W ciągu 7 lat pracy powstało aż 5, no właściwie pełnych wersji, różnych wersji In the Heights. W końcu wyłoniła się z tego prosta, urocza, bardzo rzekłbym sympatyczna opowieść, przede wszystkim o młodych ludziach, mieszkańcach Washington Heights, którzy poszukują własnej tożsamości, własnego kawałka świata. Świat dzielnicy i społeczności ogniskuje się wokół maleńkiego sklepu spożywczego, wspomnianej bodegi na miejskim placyku. Tutaj mieszkańcy wpadają kupić poranną kawę i kanapkę, zamienić parę słów ze sobą i właścicielem. Tym właścicielem jest Usnavi, sympatyczny chłopak lubiany przez wszystkich. Skąd jego dziwne imię? Otóż, kiedy jego rodzice płynęli statkiem do Ameryki, ojciec obiecał dać imię synowi od pierwszej rzeczy, którą zobaczy w nowym kraju. A tą rzeczą był okręt amerykańskiej marynarki wojennej, na którym było oczywiście napisane US Navy. Stąd Usnavi. Bohater chłonie szybkie, rzucane w biegu opowieści swoich przyjaciół i znajomych z dzielnicy. Sam marzy o tym, żeby przenieść się na Dominikanę i tam stworzyć swoją własną wersję raju na ziemi. Jest zakochany w Vanessie, najpiękniejszej dziewczynie w dzielnicy. Vanessa to piękność oszałamiająca. Dziewczyna, która gdziekolwiek się pojawia, natychmiast zwraca uwagę wszystkich i ogniskuje wokół siebie cały świat. Pracuje w salonie fryzjerskim Danieli i marzy o tym, żeby wyrwać się z dzielnicy i zacząć nowe życie gdzieś w centrum. Druga para w spektaklu to Nina Rosario i Benny. Nina jest córką Kevina i Camili, właścicieli firmy taksówkarskiej, całkiem zamożnych jak na warunki dzielnicy. To oczko w głowie rodziców, a przy tym ulubienica i nadzieja całej społeczności lokalnej. Ponieważ to dziewczyna niesłychanie zdolna, zaangażowana, pilna, a przy tym również lubiana. Mnie osobiście kojarzy się ona z Aleksandrą Ocasio-Cortez, młodziutką kongresmenką z Nowego Jorku, która do kongresu przeniosła się niemal wprost i niemal z dnia na dzień z kawiarni, w której pracowała jako kelnerka. Miała wtedy 30 lat, dodajmy. Ale wracając do Niny. Nina studiuje na Stanford University, czyli po drugiej stronie kraju, w Kalifornii. a może to robić dzięki ogromnemu wysiłkowi finansowemu swoich rodziców. Kiedy wraca do Heights, wszyscy spodziewają się, że zasypie ich opowieściami o swoich sukcesach. Z kolei Benny pracuje w centrali firmy taksówkarskiej Rosariów. Jest zakochany w Ninie, a ona w nim. Sęk w tym, że Benny jako jedyny bohater nie jest Latino, co w kontekście świata Washington Heights stanowi poważny problem, w każdym razie dla niego. Paradoksalnie oczywiście. Nie akceptują Benny'ego również rodzice Nin. Uważają, że córka powinna mieć wyższe aspiracje, że zasługuje na kogoś więcej. Grono młodych bohaterów uzupełniają m.in. Sonny, kuzyn Usnawiego, pomagający mu w prowadzeniu sklepu, oraz Daniela, właścicielka salonu. No i jest jeszcze Abuela Claudia, która mieszka nad bodegą i matkuje, czy raczej babciuje Usnawiemu. Tłem i motorem akcji In the Heights jest rewitalizacja dzielnicy. Zmiany sprawiają, że małe biznesy stają się nieopłacalne, a społeczności grozi rozpad. Również powrót Niny oznacza coś innego, niż wszyscy mogliby się spodziewać. A kiedy do tego wtrąci się los, dosłownie, bo chodzi o los na loterii, akcja nabierze już rozpędu. W jakim kierunku, nie zdradzę. Jak mawia Lawenda w Matyldzie, żeby wam nie spoilować. Ta prosta opowieść jest prawdziwą muzyczną petardą. I nie chodzi tylko o hip-hop. Hip-hop jest rzeczywiście muzyczną sprężyną tego mechanizmu. Miranda pisze i wykonuje rapy jak raper prawdziwy, a nie udawany. W jego tekstach mnożą się rymy, mnożą to mało powiedziane. Są wewnętrzne, zewnętrzne. Nawarstwiają się, rozrastają, kpią z siebie, a potem z powrotem wpadają w dziwną harmonię. Ale w wypadku In the Heights tłem niekoniecznie są sample, ale raczej salsy. W warstwie muzycznej hip-hop przełomu tysiącleci łączy się tutaj z elementami tradycyjnej muzyki latino, popem latino wczesnych lat 2000, klasyczną salsą i nawiązaniami do tradycyjnego musicalu broadwayowskiego. Od czasu do czasu serca widzów rozgrzewa i rozrywa gitarowa ballada. Gdzieś tam odezwie się też reggaeton, a i inne gatunki czy nurty. Tak jak mówiłem, wszystko łączy się ze sobą zadziwiająco naturalnie. Tak jakby ten język muzyczny dla Mirandy był naturalny, jakby kompozytor i tekściarz potrafił nim oddychać. I tak jakby połączenie hip-hopu z tradycyjnym musicalem było czymś najzupełniej oczywistym. Parę lat później będzie to pozytywnie szokowało fanów rapu oglądających Hamiltona. Tutaj mamy już tego nawet nie przedsmak, ale inne, równie oryginalne ujęcie. Kiedy za In the Heights wzięli się już zawodowi producenci, prace gwałtownie przyspieszyły. Garażowy projekt w 2005 roku trafił na deski National Music Theatre Conference w Waterford w stanie Connecticut. W 2007 roku przyszła kolej na Off-Broadway. Spektakl grano w 37 Arts Theatre. I to przez 5 miesięcy. Dużo. Jak na Off-Broadway właśnie. W walentynki 2008 roku odbył się pierwszy previews w Richard Rodgers Theatre na Broadwayu. Oficjalna premiera 9 marca. Jako Usnawi wystąpił oczywiście Lin-Manuel Miranda. Ninę zagrała zjawiskowa Mandy Gonzalez, która w tej postaci tak skutecznie zakochiwała się co wieczór w Christopherze Jacksonie w roli Benny'ego, że oboje się pobrali. No dobra, trochę naciągam, bo pobrali się już w 2004 roku. Ale faktycznie poznali się podczas pracy nad spektaklem, jeszcze w salce Backhouse Productions. Gonzalez po paru latach miała zostać pierwszą Angeliką w Hamiltonie. Vanessa zagrała z kolei Karen Olivio, późniejsza genialna Anita we wznowieniu West Side Story na Broadwayu, za tę rolę dostała nagrodę Tony, oraz pierwsza Satine w musicalowym Moulin Rouge. Warto zauważyć, że Lin-Manuel Miranda jest dosyć wierny, jeśli chodzi o współpracowników. Większość realizatorów przechodzi z nim do kolejnych projektów. Często zaprasza również swoich aktorów. Nie jest to tak znowu oczywiste w świecie broadwayowskiego musicalu. Wiedzą o tym doskonale na przykład zapłakani współpracownicy Andrew Lloyd Webbera, znanego ze zmiennego serca w życiu zawodowym. Zresztą nie tylko zawodowym. Na Broadwayu In the Heights był prawdziwym triumfem, ogromnym powiewem świeżości, porównywanym do Rent, swojego pierwowzoru. Spektakl zagrano 1184 razy, czyli dosyć dużo, jak na jego względną kameralność, przynajmniej w warunkach broadwayowskich. Niektórzy twierdzą, że można było pograć go dłużej, gdyby nie błędy w promocji, trochę za bardzo podkreślającej hip-hopowość i tematy latino projektu. To trąciło trochę niszą, no nie najlepiej, jeśli chodzi o możliwość gromadzenia tłumów na widowni. Natomiast jak na dzieło debiutantów, spektakl był rzeczywiście triumfem, co podkreśliła lawina nagród, jaka na niego spadła. 14 nominacji do Tony, co przełożyło się na 4 nagrody, w tym najważniejszą dla najlepszego musicalu. Oprócz tego statuetkami nagrodzono muzykę, choreografię i orkiestrację. Ciekawie wygląda lista zagranicznych produkcji In the Heights. Oczywiście jest na niej Londyn. Tytuł zawitał najpierw na Off West End do Southwark Playhouse. Udało mi się wtedy ten spektakl zobaczyć. Była to bardzo kameralna produkcja, rozegrana właściwie w jednej dekoracji ze znakomitym zespołem. Jako widzowie czuliśmy się jak goście kawiarni na miejskim placyku gdzieś w latynoskiej amerykańskiej dzielnicy. Spektakl został potem przeniesiony na duży West End. Ale ważniejsze jest super powodzenie tytułu w krajach hiszpańskojęzycznych. Premiery odbyły się w Manili na Filipinach w 2011 roku, w 2013 w Panamie, gdzie grano musical pod tytułem Carnaval del Barrio, a teksty zaadoptowano do Spanglish. Z kolei w Limie premiera odbyła się w 2016 roku, a w Meksyku w 2019. Tak jak mówiłem, sukces In the Heights został mocno przyćmiony triumfem Hamiltona. Nic dziwnego, w końcu Hamilton to jeden z największych triumfów w historii musicalu w ogóle. Ja jednak bardzo lubię wracać do In the Heights, do jego fajnych, sympatycznych bohaterów, do może nieco naiwnej akcji, a przede wszystkim do jego wspaniałych piosenek. Breathe używam często w czasie zajęć ze studentami musicalu, podając ją jako przykład perfekcyjnie skonstruowanego numeru musicalowego, który ukrywa zadziwiająco pełną wiedzę o losach, emocjach i rozterkach postaci. Ukrywa i bardzo dobrze odkrywa. Zachęcam Was, żeby w oczekiwaniu na kolejne dzieło Lin-Manuela Mirandy, miejmy nadzieję, że wielkie i genialne, posłuchać musicalu, od którego zaczynał. Jeśli startuje się z takiego pułapu, to można pofrunąć naprawdę wysoko.